A teraz skupmy się na tym, co Bóg chce do nas mówić dzisiaj, bo ja wierzę, że Bóg jest w stanie mówić cały czas w naszym życiu, ale jestem przekonany, że kiedy spotykamy się tutaj, kiedy spotykamy się w Kościele, to Bóg chce w jakiś sposób być może podsumować to, co chciał do ciebie powiedzieć w tygodniu, a być może to będzie jakaś inspiracja, jakiś przyczynek do tego, aby się nad czymś zastanowić, aby coś odebrać dzisiaj, ponieważ jest naprawdę tak, że żyjemy w czasie, w którym tak wiele się dzieje. I nawet w tym miejscu, w którym jesteś tutaj teraz, tak chwilkę się zastanów, jak wiele bodźców dotyka w tej chwili naszych zmysłów. Jesteśmy w sali, w której jest odpowiedni zapach, który może w jakiś sposób na nas działać. Pozytywnie, negatywnie może działać. Jesteśmy w miejscu, w którym te kolory mogą na nas jakoś działać. Jesteśmy w miejscu, gdzie nasz mózg nie jest obojętny na światła, które uderzają. Nasz mózg nie jest obojętny na muzykę, która tutaj gra. On ciągle przetwarza te informacje. Nasz mózg nie jest obojętny na osoby, które spotykamy. Bo kiedy ja dzisiaj widzę tych pięknych młodych ludzi i tych fantastycznych, dojrzałych, mądrych ludzi, to widzę dużo radości, ale bezwzględnie, kiedy stoję tutaj i patrzę na was, to wszystko ciągle na mnie działa. To jest ogromna liczba bodźców, które dotykają w tej chwili mojego umysłu, które dotykają mojego ciała i one nie pozostają bez wpływu na mnie. Kiedy patrzysz na ten obraz, on może wywoływać w tobie konkretne emocje. Ludzie patrząc na sztukę, ludzie słuchając muzyki, ludzie przebywając z innymi ludźmi, ludzie przebywając na łonie natury, ludzie spotykając się z kimkolwiek bądź czymkolwiek, są osaczeni bodźcami, które my ciągle i ciągle trawimy. Co więcej, człowiek jest bardzo głodny otrzymywania jeszcze większej ilości bodźców. Wielu z nas może próbowało albo próbuje czasem nastroić się w odpowiedni sposób, używając do tego rzeczy mniej lub bardziej zakazanych, tylko po to, aby wyciszyć i zrelaksować nasze ciało, aby te bodźce, które nas otaczają, lekko zminimalizować albo pogłębić ich działanie. I to jest bardzo prosta odpowiedź na to, dlaczego ludzie sięgają po narkotyki. To jest bardzo prosta odpowiedź na to, dlaczego ludzie sięgają po jakiekolwiek inne używki czy po jakiekolwiek inne formy, które mają wpłynąć na nasze ciało, które mają wpłynąć na nasz mózg po to, abyśmy w jakiś sposób się lepiej poczuli albo lepiej, przynajmniej tak nam się wydaje, że lepiej bądź gorzej odbierali te wszystkie bodźce, które są wokół nas. I czy tego chcemy, czy nie chcemy, XXI wiek dodaje nam tych bodźców w bardzo ogromnej ilości. Więc kiedy jutro przyjdziesz do swojej pracy, to jest duże prawdopodobieństwo, że spotkasz się z ekranem, że spotkasz się z monitorem komputera. Jeśli wyjdziesz z tego miejsca, a być może nawet siedzisz tutaj teraz w tej chwili i przed twoimi oczami jest iPad, jest jakiś smartfon, albo być może jest po prostu zwykła kartka papieru i długopis i to wszystko powoduje konkretne bodźce, które na nas wpływają. I to jest niezwykłe, że żyjemy naprawdę w czasach, gdzie ilość bodźców jest tak ogromna, że zauważyłem na sobie i kiedy słucham jakichś wykładów, kiedy czytam książki, to widzę, że w pewnych kręgach zaczyna panować moda na to, aby się wyciszyć. Na to, aby zrezygnować z pewnych dobrodziejstw technologii XXI wieku. Na to, aby oderwać się od rzeczywistości, na to, aby spotkać się z czymś więcej niż ta czasami chora rzeczywistość, która tak bardzo nas przytłacza, w której czujemy się jak pod takim ogromnym ciśnieniem. I miałem wielkie marzenie od kilku lat, aby pojechać w góry. I to marzenie udało mi się zrealizować w tym tygodniu. I chciałem pojechać z moimi przyjaciółmi, z moimi znajomymi, dobrymi, z moimi kumplami, z którymi tworzę swego rodzaju grupę, gdzie spotykamy się co jakiś czas u mnie w domu. Czasami coś jemy, czasami się po prostu wygłupiamy i w tym wszystkim chcemy też rozmawiać o Bogu. Chcemy uczyć się wzajemnie od siebie relacji o Chrystusie. Chcę ja dawać swoje doświadczenie im i chcę czerpać tego doświadczenia od nich. A tak naprawdę chcę ciągle czuć się młodo. Wiesz, to są wszystkie osoby są młodsze ode mnie. I wiedziałem, że kiedy pojedziemy tam, to moim pragnieniem było, aby wejść na... Wiecie, to nie ma znaczenia. Jeśli chodzisz po wysokich górach, to możesz pomyśleć: człowieku, nie wiesz, co to wysokie góry. Dla mnie to nie miało znaczenia. Tak naprawdę, gdyby jakakolwiek górka w okolicy, gdybym wiedział, że w promieniu kilku kilometrów nie będzie tam żadnej osoby, to też bardzo chciałbym tam wejść. Ale mój dobry kolega Kuba zaprosił mnie na to, abyśmy się wspięli na górę, której nazwa brzmi Babia Góra. I Po prostu kiedy tam wchodziliśmy, to czerpaliśmy radość z relacji ze sobą i czerpaliśmy radość z tego, że prawie w ogóle nie było ludzi. Że osoby były gdzieś bardzo daleko za nami albo bardzo daleko przed nami i nie mieliśmy tego kontaktu, mogliśmy się cieszyć swoją obecnością. I co było zaskakujące, ja jestem bardzo mocno uzależniony od telefonu. Ja wiem, że nikt na tej sali nie jest tak bardzo uzależniony jak ja. Ja zdaję sobie sprawę, że generalnie to nie jest problem, telefony komórkowe. Mówię to z taką dosyć dużą nutą ironii. A więc kiedy wchodziliśmy pod tą górę, to pokusa zrobienia fotografii i umieszczenia ich od razu w internecie była tak ogromna, że ja mam świadomość, że jestem uzależniony od tego. I co ciekawe, te młode osoby, z którymi tam się spinaliśmy, zwracały mi uwagę, ej, przecież przyjechaliśmy się tutaj od tego wszystkiego oderwać. Nie potrafiłem do końca. Ale zróbmy pewien eksperyment. Ja za chwilę, na chwilkę przestanę mówić. I posłuchajmy, jak może być cicho. I w tej ciszy człowiek często czuje się wręcz nieprzyjemnie. To jest trochę dziwne uczucie, jak jest tak cicho, prawda? A jeśli chcesz pójść ze mną w tym eksperymencie kawałek dalej, zamknij swoje oczy. Ja czasami czuję się dziwnie w takiej ciszy. Tym bardziej dziwnie, jeśli naprawdę wokół mnie są żywe istoty, są ludzie. Ja czuję się dziwnie. Czasami to jest nienormalne. Ale jestem o tym głęboko przekonany, że nasze bliskie spotkanie z Bogiem wymaga absolutnej ciszy. Bóg naprawdę nie jest kimś, kto będzie się przekrzykiwał. Bóg nie wejdzie na głowę nam, Bóg nie sprawi, że nagle zniszczy wszystko, co jest wokół nas i przemówi do nas w taki sposób ponadnaturalny. To jest tylko i wyłącznie naszą odpowiedzialnością, aby znaleźć w ciągu dnia taką chwilę ciszy. Dokładnie taką, jaka jest w tej sekundzie. Być może trzeba czasem zamknąć oczy. Absolutnie trzeba wyłączyć telefon. Absolutnie trzeba spisać wszystkie zadania, które mam dzisiaj do zrobienia, tylko po to, żeby one nie zaprzątały mojej głowy. I ja naprawdę wiem, co to znaczy, że część z nas jest naprawdę bardzo zajętymi osobami. Ale to jest w moim sercu i jestem obrzydliwie, użyję tego słowa, żeby wzmocnić przekaz, jestem obrzydliwie zmęczony moim życiem, w którym brakuje ciszy, w którym brakuje takiego bliskiego spotkania z Bogiem. I to jest tak chore, to jest tak nienormalne, że jesteśmy tak bardzo przebodźcowani, że wokół nas dzieje się tyle ważnych rzeczy, ale zapominamy o naprawdę ważnej, że Bóg chce do nas mówić. A Biblia mówi o tym, że Bóg mówi w cichym powiewie, że Bóg nie krzyczy, że Bóg nie wydziera się nad naszym życiem. Że On nie jest w stanie przemienić naszego życia, jeśli nie ma w nas pragnienia, jeśli nie ma w nas ochoty takiego zamknięcia się, wyciszenia absolutnie wszystkiego, co nas otacza, tylko po to, aby się z Nim spotkać. Tylko po to, żeby Go uwielbić. Bo dziś chciałbym mówić o takiej chwili, kiedy wielbimy Boga i spotykamy się z Nim twarzą w twarz. Kiedy wielbimy Boga i czujemy Jego obecność na swojej skórze. Kiedy wielbimy Boga i czujemy Jego obecność w naszym sercu. Kiedy wielbimy Boga i nasze myśli z negatywnych zmieniają się na pozytywne. Kiedy wielbimy Boga i odchodzi z nas lęk i strach. Kiedy wielbimy Boga i nasze życie się przemienia. Kiedy wielbimy Boga w ciszy i spokoju. Kiedy wielbimy Boga nie w taki chaotyczny sposób. Kiedy spotykamy się z Bogiem nie między Instagramem, Facebookiem, a obowiązkami zawodowymi, wychowywaniem dzieci i naszym hobby i tym, i tym, i tamtym, i siamtym. Ale kiedy wielbimy Boga i spotykamy się w absolutnej ciszy. Nie zawsze jesteśmy w stanie z taką wielką siłą spotkać się z Chrystusem, będąc tu w kościele na nabożeństwie. Proszę, zrozumcie mnie dobrze. Ja nie mówię, że kiedy my się tu spotykamy, kiedy jest naprawdę głośno, kiedy jest naprawdę ekscytująco, kiedy jest naprawdę tak entuzjastycznie, że to jest coś złego. To jest absolutnie coś, co mnie kręci, to jest coś, co uważam, że jest absolutnie potrzebne. Ale potrzebujesz indywidualnego spotkania z Bogiem. Ty i ja potrzebujemy takiego wyciszenia i spotkania się z Chrystusem w takiej absolutnej ciszy. Takiego wyłączenia wszystkiego, co nas otacza. I być może to jest moja bardzo osobista refleksja i ona dzisiaj ciebie nie dotknie. Ale jeśli pozwolisz i zastanowisz się na nią chwilę, to być może Duch Święty wykona tak zwaną pracę w twoim życiu. Być może ciebie też poruszy do tego i uczciwie przyznasz, że jest za dużo, Jest za dużo tego wszystkiego, co jest, to jest tak fascynujące, co jest czasami tak pociągające, ale tak mało jest spotkania z Chrystusem, który jest absolutnie ponad tym wszystkim. On jest naprawdę fascynujący. On jest kimś, to jest tak niesamowity. Ja kiedy wczoraj wyszedłem po to, aby się modlić, to po prostu odczuwałem Bożą obecność tak silnie, tak pięknie się w tym czułem. Rozmawiałem z pewną osobą, której zazdroszczę relacji z Bogiem. Postanowiłem tutaj sobie zadzwonić. Przegadaliśmy pół godziny. Nawet nie wiedzieliśmy, kiedy to się kończy. I to wszystko o 22:00 przerwał MMS od mojej żony, kiedy mój mały 15-miesięczny sami postanowił wejść na stół kuchenny i obserwować z trzeciego piętra podwórko. Ja niestety wiedziałem, że pora wracać do domu. A więc po pierwsze chciałem mówić o takim wyciszeniu, chciałem mówić o takim skupieniu naszego serca, o absolutnym skupieniu całej naszej uwagi po to, aby pozwolić się poprowadzić w naszych myślach Jezusowi Chrystusowi. I pierwsza rzecz jest taka, że uwielbienie Boga jest tak naprawdę z rozmową. Chciałbym krótko powiedzieć, o czym dzisiaj nie będę mówić, bo słowo uwielbienie to jest słowo, które często budzi wielkie kontrowersje. Czy skakać, kiedy uwielbiamy Boga? Czy podnosić swoje ręce? Czy krzyczeć? Czy tańczyć? Czy grać bardzo głośno, czy grać bardzo cicho? Czy grać country, czy grać rocka? Czy uwielbiać Boga w muzyce hip-hop? To po prostu, wiecie, ludziom, którzy mają 40+, oni siwieją i im wypadają włosy, kiedy słyszą coś takiego, że można z jakimiś lupami. Co to są lupy? Lup. Co to jest lup? Większość z was nie wie, co to są lupy. Nie ma większego znaczenia, jaka to jest ekspresja. Nie ma większego znaczenia, w jakim to będzie języku. Nie ma większego znaczenia, przy jakim stylu muzycznym. Nie ma większego znaczenia, tak na marginesie, nie ma znaczenia, jak jestem ubrany wtedy. Bo Biblia jest dość dziwna i mówi, że Dawid był absolutnie goły, kiedy uwielbiał Boga. Nie ma specjalnego znaczenia, przy jakich gadżetach ja to będę robił. Czy ja to sfilmuję i zrobię po prostu transmisję na żywo z mojego uwielbienia, czy ja to zrobię po prostu sam gdzieś na polu, czy ja wejdę na górę i będę go uwielbiał. To absolutnie nie ma większego znaczenia. Chciałbym mówić o bliskim spotkaniu z Bogiem, które będzie naprawdę takim, które odpowiada twojej osobowości, które odpowiada twojemu charakterowi, które odpowiada twojej osobie. Tak na marginesie znowu, kiedy spotykam się w kościele, nie wyobrażam sobie inaczej wielbić Boga, jak podnosić ręce, jak okazać ekscytację. Bo chcę, aby moja radość uzyskała pewną formę ekspresji po to, aby zachęcać też innych do tego, że Bóg naprawdę działa w moim życiu. I nie jestem w stanie tego zatrzymać w sobie. Ale są chwile i są momenty, o których chciałbym dzisiaj mówić, o takiej formie uwielbienia Boga, kiedy ja naprawdę zatapiam się w Jego obecności. Kiedy muzyka uwielbieniowa gdzieś w tle gra. Kiedy jakaś pieśń, czasami bardzo stara pieśń, gdzieś z tyłu mojej głowy ciągle mi się nuci. Wiecie, ja nie potrafię śpiewać, ale generalnie coś tam słyszę i po prostu słyszę te dźwięki i one mnie naprawdę dobrze nastrajają. Więc uwielbienie to jest nic innego jak komunikacja z Bogiem. To też nie chodzi o to, że ja w uwielbieniu przyjdę i ja zaśpiewam. Ja naprawdę nie jestem w stanie Bogu nic dać. Ja naprawdę nie jestem w stanie Mu nic dać. Bo na Bogu nie robi wrażenie prawdopodobnie nic w moim życiu. Na Bogu robi wrażenie moja obecność z Nim. Ja naprawdę jestem świeżo upieczonym tatą od 15 miesięcy, ale ja widzę po moim synu, że co on mi może dać? On nie jest w stanie mi dać nic, oprócz tego, że kiedy zechce, to jest naprawdę trudne. Kiedy zechce, to przyjdzie i przytuli się do mnie. Kiedy zechce, najlepiej, żeby mamy nie było w okolicy. Wtedy wybiera mnie. Kiedy zechce, to przyjdzie i przytuli się do mojej nogi. Kiedy czasami przyjdzie i to jest fascynujące i spojrzy tak na mnie. Nie ma nic piękniejszego. I wierzę, że to, co możemy dać Panu Bogu, to, aby się z Nim spotkać. Bo On szaleńczo nas kocha. Bo On szaleńczo chce spędzać z nami czas. Bo On pragnie tej przyjaźni i tej relacji z nami. I to, co możemy Mu dać, to jest po prostu spotkanie. I to jest paradoksalne, że my chcemy przyjść i uwielbić Boga i Mu podziękować. A tak naprawdę możemy od Niego przyjmować, bo w uwielbianiu jest ten niesamowity trik, że przychodzimy, aby Bogu coś dać. Tak nam się wydaje, że przychodzimy coś dać. A tak naprawdę odbieramy i wychodzimy z takiego czasu po prostu absolutnie przemienieni, bo coś dostaliśmy od wielkiego, wszechmocnego, wszechpotężnego Boga, który ma kontrolę nad wszystkim w twoim życiu. Więc chciałbym wrócić na chwilkę do pewnej historii, o której opowiadałem tutaj 2 tygodnie temu. Tak sobie pomyślałem, że ona była troszeczkę po polsku, troszeczkę po czesku, więc żeby odejść od tego czeskiego, to powtórzmy jeszcze raz po polsku, okej? Dla tych, którzy nie byli 2 tygodnie temu, mieliśmy okazję gościć ponad 50 Czechów w tym miejscu, a więc takie zderzenie polsko-czeskiej kultury bywa czasami trudne, okej? Okay? A więc wróćmy teraz na chwilkę po polsku do tego, o czym chciałbym mówić. To jest coś, co odkrywam w Biblii i co nie męczy mnie od kilku tygodni. I to z tych kilka fragmentów, kiedy w Ewangelii Łukasza jest opisana historia spotkania Marty, Marii z Chrystusem. I to jest fascynujące, że mnie nie męczy ta historia i mógłbym ją czytać i rozmyślać na nią od ponad 2 tygodni. I zauważyłem, że tak naprawdę to jest moja tęsknota, najgłębsza tęsknota w moim sercu, która mi się ciągle i ciągle nie nudzi, aby mieć bliski kontakt z Chrystusem, aby mieć bliskie spotkanie z Chrystusem. I wiem, że nie jest w stanie nic zaspokoić jakiejkolwiek potrzeby, jaka się pojawi w moim życiu, w moim sercu, jak rozmowa, jak spotkanie z Chrystusem. Jak ten fascynujący moment ciszy, jak ten fascynujący i przenikający moment ciszy, kiedy nic, tylko Chrystus jest w stanie do mnie mówić. To jest absolutnie niezwykłe. A więc w tej historii mamy 3 osoby. Mamy Martę, mamy Marię i mamy Chrystusa. I żeby nie czytać wszystkiego, to ja pokrótce opowiem, że mamy Martę, która zajmuje się wszystkim dookoła. I to nie jest tak, że to jest tylko problem kobiet, bo kiedy ustawimy to w kontekście domu, to jest prawda, że często większą liczbę obowiązków domowych przejmują kobiety. Więc kiedy wyobrazimy sobie mieszkanie i kobietę, to widzimy kobietę, która ciągle coś robi. Która przygotowuje może jakiś obiad, która coś sprząta, która coś czyści, która być może coś pracuje w domu nad czymś, która być może zajmuje się w tej chwili dziećmi, która robi to czy tamto. Więc w kontekście takiego mieszkania domu może trudniej nam sobie wyobrazić zabieganego faceta. Ale ile mamy zabieganych nas, facetów, w XXI wieku? Gonimy za wieloma rzeczami. I gdybyśmy ten kontekst ustawili w czymś innym jak pomieszczenie domu, tylko na przykład już na podwórku, to już łatwiej jesteśmy sobie w stanie wyobrazić kogoś koszącego trawę, kogoś reperującego dach. Kogoś, kto próbuje umówić się z jakieś spotkanie biznesowe, kogoś, kto pędzi do pracy, kogoś, kto odbiera dzieci z przedszkola. Widzimy takiego zabieganego faceta dokładnie tak samo jak kobietę. I przepraszam za taki bardzo stereotypowy podział. Się z nim absolutnie nie zgadzam i nie utożsamiam. Ale po prostu, kiedy czytamy Biblię, to być może dla nas, faceci, jest trudniej wyczytać z tej historii coś głębokiego i ciekawego, bo ona jest taka kobieca. I trochę tak jest, że ona jest kobieca. I ja nie wiem czemu, ale w mojej głowie też jest coś takiego, że relacja z Bogiem czasami może się wydawać taka kobieca. Spędzanie czasu z kimś, kogo nie widzimy, kogo jakby nie czujemy, często dla facetów może być czymś przerażającym. Ja mówię o swoim doświadczeniu, o doświadczeniu też osób, z którymi rozmawiałem. Zdaję sobie sprawę, że czasami kobietom może łatwiej jest odczuć pewne emocje. Takie pozytywne emocje związane ze spotkaniem z Chrystusem. Ale drogi mężczyzno, jeśli patrzysz na mnie, na moją wątłą budowę i twierdzisz, że jestem mało męski, no to trudno, nie jestem w stanie z tym walczyć. Ale generalnie czuję się facetem. I mam z tym samym problem, ale wierzę w to mocno, że Bóg chce mieć intymnej i żąda i pragnie intymnego spotkania i takiego fascynującego momentu ciszy spotkania z Bogiem również dla nas, drodzy panowie. I to jest niezwykłe. A więc ta trochę damska historia. I pozwólcie, że przypomnę nam pokrótce. Ta historia jest taka, że Marta się krząta, a Maria siedzi u stóp Chrystusa i z Nim rozmawia. I my nie wiemy co do końca, co się tam dzieje. Dialogi są zamazane. Nie widzimy. Do końca nie słyszymy. Ale możemy sobie tylko wyobrazić, że toczą jakąś rozmowę. Że może Maria słucha tego, co Chrystus chce jej powiedzieć. Że może Maria ma jakiś problem, może Maria ma jakiś kłopot, może Maria się z czymś zmaga i rozmawia z Chrystusem. A może Maria po prostu przyszedł, wpadł Chrystus i po prostu sobie rozmawiają. Ja nie wiem jak ty, ale ja uwielbiam się relaksować, spotykając się po prostu z moimi przyjaciółmi i tak po prostu rozmawiać. Czasami ktoś mnie próbuje namówić, abyśmy pogadali o jakichś zawodowych rzeczach albo o rzeczach związanych z Kościołem. Ja mu mówię, a musimy? A nie możemy tak po prostu pogadać? I wiem, że to znowu jest ciężkie, ale z Chrystusem możemy po prostu tak siąść. Możemy tak siąść, zapominając o tej fantastycznej Bożej rzeczywistości, która nas otacza, ale możemy po prostu tak siąść. I to, co jest niezwykłe, co wyczytałem gdzieś w jakiejś mądrej książce czy na jakiejś mądrej stronie internetowej, już nie pamiętam, to jest znaczenie imienia Marta i znaczenie imienia Maria. Marta to jest imię, które oznacza gospodyni, pani domu. A Maria to jest imię, które oznacza miłość, które oznacza ukochanie. I to jest fascynujące, jak bardzo ta gra imion w tej historii zadziałała. I widzimy Marię, która siedzi u stóp Chrystusa, czyli nie wiem, czy pamiętacie ten zwrot, który oznacza, że to jest taka chwila, kiedy ja siedzę u czyichś stóp i po prostu go słucham. I samą swoją pozycją pokazuje, że ja chcę słuchać. I czasami my naszą pozycją do Chrystusa musimy po prostu usiąść i pokazać, że my nie jesteśmy w stanie już nic zrobić. Że teraz przyszedł czas, teraz jest chwila dla reporterów. Jest czasem taki czas, żeby po prostu usiąść i pokazać Bogu: Jezu, nic się nie liczy teraz wokół. Ja chciałbym teraz spędzić czas z Tobą. Bo żeby spędzić czas z Bogiem, potrzebujemy czasu, potrzebujemy skupienia i potrzebujemy pełnej koncentracji na tym, co się dzieje. Bo Bóg się nie będzie przekrzykiwał, Bóg się nie będzie przedzierał przez to, co nas otacza. Czasami jest swego rodzaju kask na naszej głowie, łuski na naszych oczach. My nie potrafimy zrozumieć, dlaczego ktoś inny tak bardzo fascynuje się razem z Bogiem, a mi tak bardzo tego brakuje. Ale ta głębia spotkania z Chrystusem jest na dnie serca każdego z nas. I ja dobrze wiem, że ty dobrze wiesz, o czym ja mówię. Więc to, co zrobił Łukasz, to ustawił pewną hierarchię, aby spotkać się jak Maria z Chrystusem, ale nie stać bezczynnie, bo powiedział, że Maria wybrała dobrą cząstkę, nie lepszą, a dobrą. Ale żeby stać się Martą, potrzebujemy być najpierw Marią. I to jest fascynujące. Bo mnie po prostu nudziłoby na śmierć spotkanie z Bogiem, które trwałoby 5 godzin. Gdybym miał się wysilić i wytężyć i próbować 5 godzin, to w tej chwili, przyznaję wam zupełnie szczerze, odczuwałbym obawy, że to by mnie nudziło. Wolałbym te 5 godzin po prostu coś zrobić. Po prostu coś dla Niego zrobić. Ale czasami potrzebujemy tego wyciszenia, potrzebujemy tego spotkania z Chrystusem. I to jest fascynujące, że Chrystus zaprasza nas na pewną częstotliwość. Każde radio, które jest dostępne w tym kraju, gra na odpowiedniej częstotliwości. Czasami tych częstotliwości jest kilka. Ale my potrzebujemy nastroić się na tą właściwą częstotliwość, na której Bóg dla nas gra. My potrzebujemy nastroić się, wytrenować, wyćwiczyć ten moment, wychwycić tę chwilę, kiedy Chrystus się z nami spotyka, wychwycić, jak to zrobić, aby nauczyć się ustawić na właściwą częstotliwość. I to wcale nie jest trudne. Wystarczy chcieć, wystarczy poświęcić czas, wystarczy się nad tym skoncentrować. Wystarczy zamknąć oczy, wystarczy się gdzieś zamknąć. Biblia nie nadaremno mówi o tym, abyśmy się modlili w jakiejś komorze. Czy to jest fizycznie ograniczone miejsce, takie jak kościół czy twój pokój? Czy to jest wysoka góra? Czy to jest działka, którą sobie kupiłeś? Czy to jest spacer na cmentarzu? Już kiedyś mówiłem, uwielbiam cmentarze, tam jest tyle ludzi i tak cicho. To nie ma większego znaczenia. To naprawdę stanowi drugoplanową rolę. Ja nie wiem, czy też tak masz, ale czasami z kimś rozmawiasz i trudno jest patrzeć sobie w oczy. To bywa czasami krępujące. Macie tak? Czasami to jest trudne, ale Chrystus pragnie, aby patrzeć komuś w oczy. Wiecie, dlaczego my się krępujemy patrzeć komuś w oczy? Być może czujemy wstyd. Być może czujemy pewną obawę. Czy na pewno patrzy się na moje oczy, czy na mojego pryszcza? Czy na pewno patrzy się na moje oczy, czy na wypadające włosy? Czy na pewno patrzy się na mnie z miłością, czy patrzy się na mnie z wrednością? Czy na pewno patrzy się na mnie, aby nawiązać ze mną kontakt i relacje przyjaźni? Czy patrzy się i myśli: coś manipuluje? Zaraz poprosi o pieniądze. Kiedy patrzymy w oczy Chrystusowi, to jest coś niezwykłe, bo te oczy są szczere. Te oczy są pełne miłości. Te oczy są pełne łaski. Te oczy są pełne dobroci i wszystkiego dobrego, co Bóg chce dla nas. I nie wiem, czy znasz taki wzrok pełen miłości. Moja babcia miała wzrok pełen miłości. Moja babcia, która przeżyła, jedna i druga, które przeżyły wojnę, drugą wojnę światową. Moje babcie, które przeżyły nędzę. Moje babcie, które przeżyły biedę. Moje babcie, które przeżyły swego rodzaju domowe dramaty. Moje babcie, które przeżyły swoich wnuków. Moje babcie, które przeżyły ogromne tragedie. Moje babcie, które przeżyły ogromne pożary. Moje babcie, które przeżyły wielkie tragedie. Które przeżyły jeden, drugi i trzeci budowany dom. Moje babcie, które przeżyły tyle. Kiedy patrzę w ich oczy, widzę mądrość, widzę wielkie doświadczenie, ale widzę, że Mateusz, ty mnie nie jesteś w stanie niczym zaskoczyć. Ja już tyle widziałam. Ja Ciebie po prostu kocham. I to jest piękne, bo Chrystus patrzy oczami takiego dojrzałego człowieka. Patrzy na nas oczami pełnymi miłości. Ty nie jesteś w stanie go zaskoczyć. Ja nie jestem w stanie go zaskoczyć. On patrzy na mnie bez względu na to, co się w moim życiu dzieje. On patrzy na mnie pełen miłości, dobroci i łaski. To jest fantastyczne. Więc Maria skupiła swój wzrok i skupiła swoją uwagę na Chrystusie. I to było niezwykłe uwielbienie Chrystusa. I to jest niezwykłe uwielbienie w naszym życiu, kiedy zatrzymujemy się, kiedy siedzimy czy stoimy, już nie ma większego to znaczenia, u stóp Chrystusa i kiedy po prostu spędzamy z Nim czas i pełna koncentracja jest na Nim. Kiedy zaczynamy wielbić Boga, czasami absolutnie bez słów. Kiedy zaczynamy wręcz upajać się Jego obecnością, kiedy czasami czujemy dreszcze, kiedy czasami zaczynamy po prostu przeżywać jakąś ekscytację, to zaczynamy rozumieć coś, co zrozumiała Maria, a czego brakowało Marcie, że Chrystus kontroluje wszystko w naszym życiu. I jakikolwiek lęk, jakikolwiek strach, jakiekolwiek obawa, to wszystko nie ma większego znaczenia, kiedy siedzę u stóp Chrystusa. Dlatego tak bardzo ty i ja potrzebujemy siąść u stóp Chrystusa. I tak naprawdę w Bożym zamyśle było od początku rozmawiać z ludźmi. Bóg chciał rozmawiać z Adamem i Ewą. Pierwsi ludzie zrobili coś paskudnego, zrobili pierwszy grzech. Ale mimo to Bóg dalej chciał nawiązywać kontakt i próbował z nimi rozmawiać. Bóg nie rozumiał, dlaczego Adam i Ewa się gdzieś skryli, dlaczego ubrali się. Bóg nie rozumiał nagle ich zachowania. I mniej więcej pewno wiesz, co się działo dalej. Bóg tą relację ustawił na troszkę inne tory. Ale tak naprawdę Bóg dalej chce i będzie chcieć rozmawiać z człowiekiem. I w Starym Testamencie, kiedy sięgniemy chwilę do Starego Testamentu, to przeczytamy w Księdze Wyjścia. Księga Wyjścia to jest moment, kiedy wybrany naród Izraela ucieka z niewoli egipskiej do ziemi obiecanej. I w tym czasie Bóg chciał, aby naród Izraela, aby wybrany naród Żydów stworzył taką przenośną świątynię. I za moment zobaczymy tę świątynię i ta świątynia nazywa się przybytkiem. I w tej świątyni miało być miejsce skrzyni świadectwa i przebłagania. To była taka chwila, kiedy masz taką minimalną nawet wiedzę na temat chrześcijaństwa, to wiesz, że istniał ktoś taki jak Mojżesz. I wiesz mniej więcej, że były tak zwane tablice kamienne, na której Bóg nadał 10 przykazań, tak? Czy 10, czy więcej. Nie wchodźmy w te meandry teologiczne. Ale to było spotkanie, takie żywe spotkanie Mojżesza z Bogiem, aby Mojżesz odebrał coś od Boga i dał wybranemu narodowi. I to, co się stało w Księdze Wyjścia, to jest napisane, że tam będę spotykał się z Tobą i z Tobą rozmawiał. I w tej świątyni, zaraz ją zobaczymy, było tak zwane miejsce najświętsze. I tu jest taki obraz tej świątyni. Tutaj mamy kapłana, mamy jak to wszystko wyglądało. I w tym miejscu było tak zwane miejsce najświętsze. I w tym miejscu była skrzynia świadectwa i przebłagania, czyli skrzynia, w której były umieszczone tablice. Czyli ta chwila uwieczniona spotkania Mojżesza i chwila takiego spotkania Mojżesza z Bogiem. I w tej skrzyni świadectwa to była ta przestrzeń tego świętego spotkania Boga z człowiekiem. I to było niezwykłe miejsce, ale skupmy się na tej części fragmentu, że będę spotykał się z Tobą i z Tobą rozmawiał. To jest kluczowa rzecz, że Bóg nie mówi, że będę się tylko z Tobą spotykał, ale będę z Tobą rozmawiał. I to jest fascynujące. I zobaczmy jeszcze troszeczkę dalej, takie minimum teologii. Drugi list do Koryntian mówi, w 6 rozdziale, w 16 wersecie Paweł pisze do Koryntian. I znowu, jeżeli masz minimalną wiedzę z zakresu historii, albo możesz sobie nawet teraz czy po południu zobaczyć, co się działo w starożytnym Koryncie. Więc kiedy trafilibyśmy w tym momencie, cofnęlibyśmy się z czasem i trafilibyśmy do starożytnego Koryntu, to prawdopodobnie czulibyśmy obrzydzenie. To było miejsce, w którym prostytucja była dosłownie na każdym rogu. To było miejsce, o którym dziś językiem naukowym mówi się o tym, że to było miejsce tak zwanej sakralnej prostytucji, gdzie ludzie współżyli ze sobą w naprawdę różny sposób po to, aby oddać cześć bogini Afrodycie. I to było chore, kiedy ja o tym opowiadam, to jest obrzydzające i to jest chore. Ale to jest ciekawe, że kiedy Paweł pisze w tym liście do Koryntian, to pisze, że my jesteśmy przybytkiem żywego Boga. I to jest niezwykłe, że Bóg nie zatrzymał się na narodzie wybranym. Bóg nie zatrzymał się na tym, że chce się z Tobą spotykać i rozmawiać, mówiąc tylko do Żydów, ale Bóg chce również spotykać się i rozmawiać z tobą. Bo Bóg objawił coś w Starym Przymierzu, w Starym Testamencie, ale przed Chrystus przyszło nowe przymierze, przyszła wolność, przyszła nadzieja, wiara i miłość w postaci Chrystusa. I w 6 rozdziale 2 listu do Koryntian czytamy, że też jesteśmy świątynią Boga, że jesteśmy Jego przybytkiem, że to w nas, w naszych sercach, na naszych sercach mogą być wypisane Boże prawa, że to w naszych sercach może zagościć prawda i łaska, że w naszych sercach może zagościć ktoś taki jak Jezus Chrystus. I to jest fascynujące, bo Bóg mieszka pośród nas. I my widzimy osoby, które żyją z Bogiem. My czasami widzimy Boże działanie, ale Bóg chce również zagościć w naszych sercach. I list do Efezjan mówi, że Chrystus przez wiarę zamieszkał w naszych sercach. I dzisiaj dam tobie szansę i okazję, aby Chrystus zamieszkał w twoim sercu. Bo to jest niezwykłe. Czasami widzimy i zazdrościmy Boże działanie, ale Bóg chce zamieszkać również w twoim i moim sercu. I to jest piękne. Bo kluczowa idea, ona za momencik się tutaj wyświetli, albo już jest wyświetlona, to jest, że tu jest użyty taki spójnik z, a nie do. Bóg chce z, ze mną, z tobą, z nami rozmawiać, a nie do nas tylko i wyłącznie mówić. Więc Bóg chce rozmawiać i to jest fascynujące, to jest naprawdę piękne. To jest naprawdę piękne, że konwersacja to jest dwukierunkowa droga. Nie wiem, czy zdarzyło ci się niechcący wjechać w jednokierunkową drogę. To jest naprawdę trudne doświadczenie, bo nie dość, że czujesz się z tym źle, no to kierowcy z naprzeciwka zrobią wszystko, żeby obrzydzić ci życie na najbliższy tydzień. Ja miałem tą średnią przyjemność odwiedzić Śląsk też w tym tygodniu. No, Śląsk jest bardzo fajny. Ja generalnie lubię kiełbasę śląską i wszelkie przetwory śląskie. Ale Śląsk jest dla mnie takim miejscem bardzo gęstym. Więc kiedy jeżdżę tam, nawet używając nawigacji i słyszę to, ja się nie umiem tego oprzeć, mogę to zrobić? I kiedy słyszę to piękne, kieruj się na południowy wschód. To jest przerażające. A więc wjechałem w jednokierunkową drogę i trafiłem na człowieka łaski. Uśmiechnął się. I nawet moja żona powiedziała, chyba popełniłeś błąd. Ale kiedy spotykamy się z Bogiem, to nie jest jednokierunkowa droga. To nie jest tak, że Bóg chce tylko do nas coś mówić. To nie jest tak, że tylko my możemy coś mówić, ale Bóg chce z nami rozmawiać. To jest dwukierunkowa droga. I Bóg naprawdę wysłuchuje modlitw. Bóg zaprasza nas do relacji, w której oddajemy swój strach, w którym oddajemy swoje zmartwienia, w którym oddajemy swój stres, w którym oddajemy wszystko, co nas ciąży, co nas przytłacza. I Bóg chce nam dać miłość, radość, pokój, łagodność, wiarę, samokontrolę. To jest nic innego jak owoc Ducha Świętego opisany w 5 rozdziale, w 22 wersecie listu do Galacjan. To jest owoc Ducha Świętego, który ma w nas zamieszkać. To jest coś, czym Bóg chce napełnić nas. List do Filipian mówi, że Bóg zaspokoi każdą wszelką potrzebę. Każdą wszelką potrzebę Bóg chce zaspokoić w nas. I słowo zaspokoić jest coś ciekawe. Wyczytałem, że z greckiego słowo zaspokoić, czytane po polsku jako plero, oznacza, że Bóg jest zainteresowany, aby nam coś dostarczyć i zaopatrzyć. A inne tłumaczenia Biblii z tego fragmentu mówią, że Bóg zaopatrzy wszystkie nasze potrzeby. Kiedy spotykam się z Chrystusem, kiedy stoję u Jego stóp, to nagle zaczynam rozumieć, że Bóg zaopatrzy każdą potrzebę, która jest w moim życiu. Bóg zaopatrzy wszystko, czego mi potrzeba. I co ciekawe, list do Rzymian mówi, bo to ma jeszcze szersze znaczenie, całe słowo napełnić, całe słowo plero występuje jeszcze w liście do Rzymian, że Bóg nadziei napełni wszelką radością i pokojem, abyście obfitowali w nadzieję i moc Ducha Świętego. I to jest niezwykłe, że Bóg chce nas przepełniać do ogromnego stopnia swoją osobą, swoim działaniem i ten owoc Ducha Świętego, kto z nas nie pragnie miłości, kto z nas nie pragnie łagodności, pokoju, wiary, samokontroli nad swoim życiem, kto z nas tego nie pragnie? Wszyscy. A to jest coś, co Bóg nam daje, co Bóg nam obiecał. I to jest fantastyczne. I pozwólcie, że powtórzę, kiedy zaczynamy uwielbiać Boga, kiedy koncentrujemy się wyłącznie na Nim, łapiemy właściwą częstotliwość, zaczynamy rozumieć, że Bóg ma kontrolę nad wszystkim. I to jest coś, czego uczy nas historia Marty i Marii. To jest coś, czego uczy nas Maria. To było zrozumienie Marii, dlatego tak bardzo pragnęła spędzić czas z Chrystusem. I druga rzecz, kiedy uwielbiamy Boga, zmienia się nasza perspektywa. I za moment, kiedy tutaj popatrzysz, może zrobić ci się niedobrze, bo zobaczymy pewne ilustracje, które są swego rodzaju złudzeniem optycznym. Więc co wy na to, żebym wskoczył tam? Nie będę próbował, ale kiedy patrzysz na ten obraz, to odnosisz wrażenie, że jesteś w stanie tutaj wejść. Ja wam teraz udowodnię, nie da się. Ale zobaczmy jeszcze jedną rzecz. To już jest troszkę wyższa szkoła jazdy, zobaczcie na to. Wyobraźcie sobie, że tak naprawdę te linie są równoległe. Ale patrzenie na to wprawia w nas w ogromne zakłopotanie i zaczynamy się zastanawiać, o to chodzi. Kiedy patrzysz na to z tej strony, czy patrzeć na to z bliska, czy patrzeć na to z daleka, czy patrzeć z prawa, czy z lewa, no powiem wam, że stąd wygląda to całkiem nieźle. Naprawdę. O, tutaj już jest oszukane. Tu już widać, że jest naprawdę dobrze. Ale patrzysz z przodu i to naprawdę jest coś okropnego. No ale zobaczmy jeszcze jedną rzecz. To będzie trochę nawiązanie do kultury wschodu, jakby. Kiedy patrzysz na to, no to jest coś okropnego. Wyobraźcie sobie jeszcze jakiś taki mrok i ogromnie ciężką muzykę i patrzenie na to mogłoby spowodować naprawdę mdłości. Ale to, co chcę powiedzieć, to te trzy obrazki to jest nic innego jak złudzenie optyczne. To, na co patrzymy, to jest swego rodzaju złudzenie. Tak naprawdę, kiedy się przyjrzysz na to z bliska, kiedy spojrzysz na to z odpowiedniej perspektywy, to przestaje mrugać. To przestaje robić tak przytłaczające wrażenie, bo po prostu patrzymy na to i to zostało umyślnie stworzone, żeby wywołać taki bodziec, żeby wywołać taką oznakę zdziwienia i zakłopotania. Czy to naprawdę mruga? Jak podejdziesz do tego, to uwierz mi, to się nie rusza. Więc tylko nam się to wydaje. I to jest fascynujące, że czasem nam się tylko wydaje, że widzimy i wiemy, co się dzieje wokół nas. I mamy rację. Wydaje nam się. Często wydaje nam się, że widzimy, co się dzieje wokół nas. Że widzimy te wszystkie problemy. Że widzimy te drogi bez wyjścia. Że widzimy te okropne sytuacje, które już wykończą nasze życie do reszty. Że widzimy te wydatki, które zrujnują nasz budżet. Że widzimy ten strach i obawę przed wychowaniem dzieci, które jest paraliżujący. Że widzimy ten strach i zmorę przed tym, że jutro pójdziemy do pracy, jesteśmy przekonani, że jutro jesteśmy zwolnieni. Widzimy te wszystkie okropne rzeczy i mamy rację. Wydaje nam się, że widzimy, że to jest prawda, ale tylko nam się wydaje. Bo kiedy żyjesz z Panem Bogiem, to On absolutnie nad wszystkim ma kontrolę. I perspektywa Marii była właściwa. Spotkanie z Chrystusem w pierwszej kolejności. I wierzę, że w Twoim życiu jest naprawdę mnóstwo spraw, które są zdecydowanie ważniejsze niż relacja z Bogiem. Z kimś tak odległym, z kimś tak niezrozumiałym, z kimś takim, kto zupełnie nie odpowiada na modlitwy. Wiem, i zdaję sobie z tego sprawę, że jest mnóstwo spraw, które są z pozoru ważniejsze niż ten niezrozumiały Bóg. Ale tak naprawdę wydaje się Tobie, że masz rację, bo jest dokładnie odwrotnie. Ja wierzę, że możesz tak się czuć. Ja często się tak czuję. Ale Psalm 16 w wersetach 10-11 mówi, gdyż nie zostawisz mojej duszy w świecie zmarłych, nie dopuścisz, bo oddany Tobie miał oglądać grób. Dasz mi raczej poznać drogę życia. Bóg mówi o drodze życia dla nas. Bóg mówi o drodze pełnej radości Twojej obecności i rozkosz u Twojego boku na zawsze. Czasami są momenty, gdzie wydaje nam się, że Bóg nas opuścił. Czasami wydaje nam się, że na zawsze straciliśmy relację z Nim. I być może dzisiaj przyjdziesz do tego miejsca, że coś się stało już definitywnie na zawsze. Ale to jest nieprawda. To, co jest na zawsze, to to, abyś mógł się cieszyć i rozkoszować relacją z Bogiem. To, co jest na zawsze, to to, że Bóg chce dać Tobie poznać drogę życia pełną radości, pełną Bożego błogosławieństwa. I to jest naprawdę fascynujące i niezwykłe. To jest absolutnie fascynujące i niezwykłe, naprawdę. I chciałbym teraz zaprosić tutaj Madzię na sekundkę. Chodź, Madziu, będziemy coś robić. Być może odbierzesz to jako takie coś, co dzieciom by się może tam powinno pokazywać, ale chciałbym wam coś pokazać. Zapraszam ciebie tutaj na środek. Wielkie brawa dla Madzi. To jest długopis. I zrobimy coś bardzo stresującego. Ja nie wiem, czy dla ciebie dmuchanie i rozwalanie balonów jest stresujące. Ojejku, ja się do dzisiaj, mam 32 lata, nie nauczyłem wiązać balonów, bo kiedy dmucham, to się boję, po prostu się boję jak czasami własnego cienia, że on wybuchnie. On nic mi nie zrobi, ale on wybuchnie i ja się po prostu tego boję. I pozwólcie, że ja nadmucham ten balon i odczytamy, co jest na nim zapisane. Pomożecie mi? Wybuchnie, obiecuję, wybuchnie. No, jeszcze jeden oddech i wybuchnie. Wybuchnie. To jest stres. On wybuchnie, ja wiem. Zaraz. Jeszcze nie jestem gotowy psychicznie na to. Nie na darmo wziąłem najpierw stres. Czasami jesteśmy tak napompowani stresem. Czasami jesteśmy tak wystraszeni samym sobą, że zapominamy o tym, że wystarczy... Zrobisz to? Że czasami nasze problemy, i nawet jest takie przysłowie, mówi o tym, że są absolutnie rozdmuchane. Są napełnione powietrzem. Przejście przez powietrze nie robi żadnego problemu. Nie wiem jak dla ciebie, ale dla mnie przejście przez powietrze nie robi żadnego problemu. My widzimy tam barierę, my widzimy pewną ścianę, przez którą się nie da przejść, to tylko Chrystus. Ale my musimy sobie uświadomić, że w tym jest tylko powietrze. I czasami takich napompowanych problemów jest więcej. Nadmucham jeszcze jeden? Nie palę od dawna. O, choroba. Pozwólcie, że powiem, zanim rozbijemy ten balon. Albo najpierw go rozbijmy. O, Madzia, co się stało? Wybuchnie. Okej. Ja się naprawdę boję tych balonów. Na razie, Madziu, ci dziękuję. W tamtym roku zachorowałem. Ja parę razy o tym mówiłem i to się może wydaje, że choroba jak choroba. Tak naprawdę dość poważna choroba, która krępowała moje życie. Ograniczała moje życie towarzyskie, ograniczała moją pracę zawodową. Wiele rzeczy ograniczała. Była okropna i upadlająca. Ale wiedziałem, że potrzebuję spotkania z Chrystusem i że ta choroba jest jak balon, który jest w stanie pęknąć pod mocą Chrystusa. I to jest niezwykłe i to jest niesamowite. Część z nas loguje się na swoje konto bankowe i widzi tam coś takiego. Jeśli masz kredyt we franku, to być może jutro z tym balonem zrobi się coś takiego. Okej? Okay. To nie jest fajny balon. I czasami Bóg nie jest w stanie go tak przebić i zrobić szybko, ale ja wierzę, że z Bogiem... No, odgłos mało ciekawy. Ale Bóg jest w stanie poradzić sobie również z takim problemem. Bóg jest w stanie poradzić sobie z problemem takim, jak pieniądze. Bóg naprawdę jest sobie w stanie z tym poradzić. I takich rzeczy tak naprawdę jest dużo. Kiedy Bóg przychodzi, to nagle to wszystko ginie. I nie wiem, jaki jest główny problem twojego życia. Możesz go sobie tutaj wpisać. Naprawdę nie wiem, jaki jest problem twojego życia. Czy to jest zepsute małżeństwo, czy to jest problem z jakimś uzależnieniem, czy jest problem z jakąś chorobą, z czymkolwiek to jest problem. Macie, zróbmy to jeszcze raz. Pęknie. To jest coś, co robi Chrystus z naszymi problemami. To jest naprawdę coś, co robi Chrystus z naszymi problemami. I te problemy jak balon są w stanie pęknąć. I ich po prostu nie będzie. I zostaje po nich strzępy. Bo Bóg na oczach naszych wrogów przygotowuje ucztę. Jak mówi Psalm 23. I to jest niesamowite. Bo jest też jeszcze jeden balon. Jest jeden balon, który czasami nas bardzo mocno przytłacza. I ja, pozwólcie, że nie jestem w stanie go nazwać. Bardzo ogólnie nazwę go grzech. Czasami w takim miejscu jak to, albo kiedy słyszysz o tym, że ktoś mówi o relacji z Bogiem, czujesz, że to nie jest dla ciebie. Czujesz, że moje życie jest tak okropne. Moje życie jest tak do niczego. Moje życie jest tak pełne grzechu. Moje życie jest tak pełne obrzydliwości. Moje życie jest tak pełne nieprawości, że ja się nie nadaję do Pana Boga. To w ogóle do mnie nie pasuje. Ty sobie pokazuj te balony. Ty sobie je rozbijaj. To wszystko być może dla części z was dobrze się tutaj czujecie, ale to nie jest dla mnie. Ale Bóg jest również dla ciebie, jeśli masz problem z grzechem. Bo Bóg jest bardzo, bardzo jednoznaczny. W Ewangelii Jana w 3 rozdziale mówi, że albowiem tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna, jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego uwierzy, miał żywot wieczny. I nie ma mowy o grzechu. I nie ma mowy o tym, czy jeśli będzie miał problem z takim albo z takim grzechem, to dla niego nie ma wyjścia. Bo Biblia w bardzo plastyczny sposób w Psalmie 103 mówi, że jak daleko jest wschód od zachodu. Czy ktoś z was wie, jak daleko jest wschód od zachodu? Chyba nie dało się większej metafory użyć, że jak daleko jest wschód od zachodu, tak daleko Bóg zapomina nasze występki, tak bardzo Bóg zapomina nasze grzechy. Nie jesteśmy w stanie określić tej długości między wschodem a zachodem. Ona jest nie do określenia. I dokładnie tak daleko jest grzech w twoim życiu, jeśli tylko zapragniesz relacji z Chrystusem, jeśli tylko zechcesz z Nim być, jeśli tylko zechcesz nawiązać z Nim kontakt. I to jest fascynujące, żeby złapać właściwą perspektywę, żeby nie patrzeć na rzeczy tak, jak one wyglądają, żeby nie dać się nabrać na nadmuchane problemy, żeby nie dać się nabrać na to, że to jest tak wielkie, że ja nie dam rady, ale żeby przyjść do tronu Chrystusa, żeby stanąć u Jego stóp i niech On się tym martwi, niech naprawdę On się z tym martwi. Bo kiedy Bóg spotykał, kiedy Bóg Chrystus spotkał się z Martą i z Marią, to powiedział do Marty: Marto, ty się troszczysz o wiele rzeczy, ale naprawdę niewiele trzeba. Naprawdę niewiele trzeba. Maria wybrała lepszą cząstkę? Nie, wybrała dobrą cząstkę. Niewiele trzeba. Potrzeba tych kilkunastu minut, tych kilkudziesięciu minut w takiej ciszy i spokoju z Chrystusem, aby te wszystkie nadmuchane problemy znikały jak te balony rozwalane, aby te wszystkie nadmuchane problemy nagle malały i stawały się niczym niegroźnym kawałkiem lateksu. To po prostu nie ma większego znaczenia teraz. Ale kiedy ten problem jest nadmuchany, to my go widzimy, on przysłania nasze oczy, on dewastuje nasze życie z Bogiem, on dewastuje twoje życie, on dewastuje twoje relacje, on dewastuje twoją chęć nawiązania relacji z Bogiem. To jest straszne, ale właściwa perspektywa, aby stanąć u stóp Chrystusa, to jest to, czego ty i ja potrzebuję. I za moment będziemy grać, za moment będziemy mówić o tym, że kiedy uwielbiamy Boga, to czujemy się silni, bo potrzebujemy spotkań z Chrystusem, aby nabrać siły, bo potrzebujemy spotkań z Chrystusem, aby rozbić ten balon, aby rozbić ten problem, bo potrzebujemy spotkań z Chrystusem, aby to On wypuścił powietrze z każdego problemu, jaki jest w naszym życiu. Potrzebujemy tego. I kiedy spotykasz się z Bogiem, ja mówię o tym w bardzo ekscytujący sposób, tak tylko silny, jak potrafię. Bo kiedy spotykasz się z Bogiem, to absolutnie działa. To absolutnie działa. Zaczynam nabierać właściwą perspektywę. Co wszystko, co złe, odchodzi. Bo Psalm 28 mówi w 7 wersecie, że Pan jest moją mocą, jest moją tarczą. Czy gdybyś miał taką tarczę, która jest cię w stanie ochronić od toksycznych relacji, czy gdybyś miał taką tarczę, która jest cię w stanie ochronić od braku pieniędzy, czy gdybyś miał tarczę, która jest w stanie cię uchronić od jakichkolwiek uzależnień, czy gdybyś miał tarczę, która może cię uwolnić od grzechu, czy nie zawahałbyś się jej użyć? Gdybym teraz dał tobie jakąś magiczną rzecz, która miałaby odmienić twoje życie raz na zawsze, w bardzo szybki sposób, być może bardzo powolny i w pewnym sensie w procesie, być może problem z tego balonu będzie odchodził bardzo szybko, a być może będzie uchodził powoli jak powietrze. Nie wiem, w jaki sposób Bóg chce zadziałać w twoim życiu, ale jedno jest pewne, chce zadziałać. Nie wiem, jaka będzie dynamika dzisiaj Bożego działania. Nie wiem. Czy może część z nas wyjdzie absolutnie zainspirowana, a część z nas nic z tym nie zrobi, bo z tym kazaniem jest jeden problem. Ono nie ma sensu bez praktyki. Ono absolutnie nie ma sensu bez praktyki. Bo Pan jest moją mocą i tarczą i co z tego? I co z tego, że jest moją tarczą i mocą? Ale ten fragment mówi dalej: w Nim zaufało moje serce i doznałem pomocy. Potrzebujemy zaufania. Potrzebujemy wyjść jako pierwsi, aby sięgnąć po tą tarczę, aby sięgnąć po tą moc, bo po naszej stronie należy krok, żeby w Nim zaufało. Zaufało, czyli położyło wszelką nadzieję i wiarę w tym spotkaniu, kiedy stoję u stóp Chrystusa, abym powierzył moją wiarę i nadzieję w tym, z którym się spotykam. To jest fascynujące. I to, co mówi dalej ten psalm, mówi, że rozweseliło się serce moje i pieśnią moją będę go chwalił. Rozweseliło się, kiedy czujesz się przytłoczony, kiedy te nadmuchane problemy, tak wielkie ciśnienie powodują w twoim życiu, to potrzebujesz spotkania z Chrystusem, potrzebujesz Go uwielbić, bo kiedy spotykasz się z Bogiem, wtedy łapiesz siłę, wtedy łapiesz właściwą perspektywę, wtedy czujesz się silny. A więc zaraz będziemy uwielbiać Boga, zaraz będziemy wielbić Boga, bo są trzy drogi ucieczki od problemu. Pierwszą jest zwykła ucieczka. Drugą rzeczą jest pozorna ucieczka i próba rozwiązywania go po swojemu. Wiele razy próbowałem coś rozwiązać po swojemu. Wiele razy próbowałem z kimś o czymś rozmawiać. Wiele razy szukałem pomocy w jakichś wykładach, książkach. Ale jest jeszcze jedna droga. aby zderzyć problem z Bożą mocą, aby zderzyć problem z Bogiem. Ja nie muszę zderzać się z problemem, ja nie muszę zderzać się z szukaniem drogi, jak rozwiązać problem po ludzku, ale mogę zderzyć problem z Bożą mocą, mogę zderzyć problem z Bożą tarczą, mogę zniszczyć i zderzyć każdy problem w moim życiu z Bożą mocą i z Bożą tarczą. Z Bożym mieczem jestem w stanie go wykończyć. I to jest coś, co Bóg ma dzisiaj dla ciebie. To jest coś, z czym Bóg chce nas zainspirować. Nie muszę zderzać się z problemem, ale mogę zderzyć problem z Bogiem. Nie muszę zderzać się z problemem, ale mogę zderzyć problem z Bogiem. I ty i ja dzisiaj możemy zderzyć problem z Bogiem. Możesz zderzyć swój problem z Bogiem. Możesz go zderzyć podnosząc swoje ręce. Możesz go zderzyć siedząc. Możesz go zderzyć wypowiadając głośne słowa. W jaki sposób to zrobić, naprawdę nie ma specjalnie znaczenia. Ale wierzę w to mocno, że okazanie pewnej ekspresji Bogu, że skoncentrowanie na Nim, to jest coś, co jest po prostu absolutnie niezbędne do tego, aby spotkać się z Bogiem. Więc jeśli chcesz dzisiaj naprawdę rozprawić się z jakimś problemem, jeśli chcesz dzisiaj odnaleźć jakąś mądrość, odnaleźć jakiś kolejny krok w procesie jakiegoś uwolnienia, aby uwolnić się od jakiegoś problemu, jeśli potrzebujesz tego, to potrzebujesz się zderzyć z problemem. Nie, potrzebujesz zderzyć problem z Bogiem. Ale żeby to zrobić, zaraz będziemy to robić, to potrzebujesz zderzyć się z pierwszą rzeczą. Potrzebujesz zderzyć się odpowiednio z Ewangelią. Bo historia Marty i Marii, ona idzie dalej. W pewnym momencie ich brat, Łazarz, umiera. I ta Marta, która troszczyła się i po prostu martwiła się o wiele rzeczy, musiała czuć się z tym okropnie. Ale ona w pewnym momencie spotyka się z Chrystusem. Co dziwne, Chrystus się nie spieszył. On westchnął i zapłakał dwa razy, kiedy usłyszał o śmierci Łazarza. Ale on się nie spieszył, trwało to 4 dni. I kiedy nagle Marta spotyka Chrystusa, mówi Marta: gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. I często jest tak, że myślisz, że gdyby Bóg był w twoim życiu, to by się nie wydarzyło. To nadmuchanych tych problemów by nie było. Gdyby Bóg był, to by się nie wydarzyło. Gdyby Bóg dał wskazówkę, gdyby Bóg dał mądrość, gdyby Bóg mnie tak zechciał uzdrowić, gdyby z tobą się toczy tamto, gdyby Bóg był, to by się nie wydarzyło. Ale Bóg jest tylko i wyłącznie na nasze zaproszenie. Bo On mieszka pośród nas, ale mieszka w naszych sercach na nasze zaproszenie. I chciałbym Tobie dać możliwość zrobienia tego, co zrobiła Marta. Marta wyznała swoimi ustami, że Chrystus jest zmartwychwstaniem, że w Chrystusie jest wiara, nadzieja i miłość, że w Chrystusie jest życie wieczne, że w Chrystusie jest rozwalenie każdego problemu, że w Chrystusie jest moc zderzenia problemów, że w Chrystusie jest moc zmartwychwstania, kiedy Chrystus przyjdzie ponownie na ziemię. Ja wiem, że to może brzmi dziwnie dla Ciebie, ale w Chrystusie jest coś niezwykłego, życie wieczne z Chrystusem. W Chrystusie jest coś więcej, jest fantastyczne życie tutaj na ziemi. Nie wolno od problemów, nie wolno od chorób. Bo diabeł ciągle i ciągle będzie chciał Ciebie atakować. Ale dające możliwość wyjścia z każdej sytuacji. I to jest fantastyczne, bo Marta mówi: ja wierzę, że Ty jesteś w zmartwychwstanie. Ja wierzę, że Chrystus, Syn Boży, który miał przyjść na świat, wierzę, że to jesteś Ty. I to jest fascynujące. Jeśli chcesz dzisiaj powiedzieć Bogu tak, jeśli chcesz potem zacząć czytać Jego Słowo, które dziś możesz otrzymać za darmo, to chciałbym, żebyśmy się całym Kościołem pomodlili. To będzie 5, może 10 prostych zdań. Ale jeśli czujesz, że potrzebujesz zderzyć problem z Chrystusem, którego jeszcze nie znasz i chciałbyś dziś poznać, to pomódl się ze mną tymi kilkoma zdaniami. Panie Jezu, ja siedzę dzisiaj w tym miejscu i wierzę w to, że tylko spotkanie z Tobą ma sens. Nie jestem w stanie dalej żyć samem. Potrzebuję Ciebie. Potrzebuję wolności od grzechu, za który Cię przepraszam. Potrzebuję wolności. Potrzebuję wytchnienia. Potrzebuję Twojej dobroci, miłości i łaski. Potrzebuję Twojego przebaczenia. Boże, wybacz mi. Ja wierzę, że Ty jesteś jedynym Bogiem. Ja chcę, by moje życie układało się na nowo z Tobą. I wyznaję moimi ustami to, w co uwierzyłem w moim sercu, że Jezus Chrystus jest Panem mojego życia. Dziś i na wieki. Dziś i jutro i na wieki. Amen.